Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, 6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze. Moi goście pytali, jak tam wakacje. Otóż przez całe wakacje czekałem na ten dzień. Na ten dzień, kiedy znowu zaczniemy rozmawiać o ludziach i pieniądzach, kiedy zaczniemy rozmawiać o biznesie w tak dobrym towarzystwie i w tak fajnym towarzystwie. I takie będą to ciekawe, mam nadzieję, rozmowy, do których zachęcam także naszych słuchaczy. 603-06-06-06. A gośćmi dzisiaj są Wiesław Szajda, firma Hydromechanika ze Staszewa, prezes Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Dobry Państwu.
Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.
Dzień dobry.
Ja się nie mylę w tej nazwie. Tak. Jeszcze.
Ale to radiowiec, to wiadomo.
Marcin Nowicki, ekonomista.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Krótkie pytanie do Jacka Skarbka, tak już korzystając z tej okazji, bo ulica Sobieskiego w Gdańsku to ważna ulica także dla nas radiowców, bo często z niej korzystamy, ale także dla gdańszczan, bo łącząca te części południowe, Morenę, Suchanino z Wrzeszczem. Jak prace?
No, mimo pewnych problemów, ale na szczęście nie przewiduję, mówię to z lekkim drżeniem serca, nie przewidujemy jakichś istotnych przesunięć terminów, także myślę, że obiecanych terminów uda się.
No, a jakie to są obiecane terminy? Bo wie pan, w poniedziałek będzie już duży ruch związany z rokiem szkolnym.
Tak,
ja
ale
tam będę jeżdżę.
Przypomnę,
ale pierwsze życie, panie Wiesławie, to jeszcze nie to.
Przypomnę, że decyzją miasta zakres prac początkowy uległ znacznemu poszerzeniu i nie
ale
tylko na
się tłumaczyć, to już zły znak.
Nie, no, remont się rozszerzył, czyli więcej i dokładniej. To znaczy nie tylko jest grubsza, bardziej wytrzymała warstwa nawierzchni będzie, a więc ten remont starczyłby na dłużej, ale również ten zakres tego remontu zbliży się bardziej w kierunku Moreny. No i przypomnę, że również miasto zdecydowało o jednoczesnym remontowaniu fragmentu Trauguta, który...
Te odkrzyżowania Trauguta Sobieskiego w kierunku Sobieskiego. Akademii Medycznej, tam tak, powiedzmy, tak. Przy Wydziale Zarządzania.
Mniej więcej do wysokości cerkwi. Będzie już właściwie zaczął się od robót właśnie sieciowych, więc można
czy
powiedzieć...
Czy Jacek Skarbek podał termin, czy ja przegapiłem?
Nie podałem terminu. Nie podałem terminu, on jest na razie na koniec października, więc...
Na razie zrobił podglebie.
No my bardzo jesteśmy zainteresowani, bo tam jest zespół szkół rzemieślniczych, także...
Tam
bardzo,
się kończy
bardzo...
remont do tego zespołu
ale
szkół.
Te objazdy, ja tylko się martwię, czy na pewno nie wrócimy do rozkopywania tej drogi przy okazji awarii wodociągowych, bo to jest permanentny problem tego regionu.
Dlatego właśnie, ja już tutaj muszę bronić poniekąd firmy. Swojego honoru, ponieważ właśnie dlatego czasami zapadają dla mieszkańców nie do końca zrozumiałe decyzje o przesunięciu pewnych prac, aby remonty nie tylko na wierzchni odbywały się jednocześnie, ale właśnie wymiany sieci kanalizacji sanitarnej czy wodociągów, żeby właśnie nie było sytuacji, że 2-3 lata po remoncie na wierzchni czy ulicy trzeba było naprawiać rury, żeby usuwać jakieś awarie, więc robi się to kompleksowo i to już od paru lat, więc mogę zapewnić, że w tym fragmencie ulicy Sobieskiego do awarii dość nie powinni.
I trzymajmy pana dyrektora za słowo.
Jeszcze, żeby się nie okazało, że za chwilę przyjdzie telekomunikacja, która będzie kładła kable, bo będzie chciała coś przyłożyć, chociaż oni studzienkami teraz ciągną pod ziemią.
To już też staramy się właśnie robić w mieście, żeby zawczasu innych gestorów sieci, czyli GPEC, czyli PGNiG, czy też właśnie telekomunikację, nie tylko powiadomić, ale ewentualnie wysłuchać ich postulatów, gdyby rzeczywiście planowali takie prace. Zapewniam, na pewno tutaj i GPEC, i gazownicy byli w ulicy Sobieskiego informowani o zakresie.
I kopać nie będą przez najbliższe lata.
Obiecali, że nie będą.
Dobrze.
No, król Jan zasługuje na to, żeby miał porządną ulicę w Gdańsku, król Jan Sobieski. Panie Marcinie, czytał pan o tym, że wycena Wiedźmina przekroczyła miliard dolarów?
Tak, tak. No, powinniśmy być dumni.
Jesteśmy.
Trochę zazdrościć właścicielom firmy. No, rzeczywiście to jest olbrzymi sukces, ale stali słuchacze pewnie pamiętają, jak my już od lat w tej audycji powtarzamy, że w dzisiejszej gospodarce, w dzisiejszym świecie takie sukcesy są po prostu możliwe. dzięki właśnie temu, że te nowe technologie są takie ponadgraniczne, nie musimy mieć praktycznie jakiejś specjalnej infrastruktury, tylko to, co w głowach naszych siedzi, odwaga pewna spojrzenia na biznes i takie strategiczne...
Wytrwałość,
ale też strategiczne myślenie o biznesie. CDA jest takim świetnym przykładem długofalowej strategii. To widać jakby po krokach ich działania, że to oni nie byli nastawieni na szybki, krótkotrwały zysk, to jest bardzo konsekwentnie budowana strategia firmy i ona w tej chwili przynosi efekty i oby dalej tak to wyglądało.
Ona przez wiele lat tak naprawdę wahała się na granicy opłacalności, tak? Jakieś tam minimalne zyski, wszyscy się zastanawiają, czy to dalej warto. Oni pracowali bardzo długo nad tym, żeby mieć jakiś fajny produkt i trafić. I to jest dowód tego chyba, że właśnie nie potrzeba często dużych pieniędzy, żeby spróbować się wybić, żeby pokazać, żeby błysnąć czymś, Wiesław Szajda.
Nie no, ja jestem dumny, że to właśnie Polacy i taki sukces. Ja bym sobie życzył, żeby takich sukcesów było jak najwięcej, bo jest to nam potrzebne jako państwu, jako narodowi. I myślę, że jeżeli nic nie będzie przeszkadzało, to takich sukcesów możemy się spodziewać więcej, dlatego że mamy znakomitych ludzi, którzy... W nich tkwi potężny potencjał, tylko trzeba dać szansę, żeby mogli to wykorzystać dla własnego i dla narodowego biznesu.
Ja tylko przypomnę, że wycena rynkowa CD Projekt, producenta i dystrybutora serii gier o Wiedźminie przekroczyła miliard dolarów. Kurs akcji spółki notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych na giełdzie papierów wartościowych bije historyczne rekordy i to pierwsza polska firma technologiczna, która dołączyła do grona najważniejszych firm technologicznych na świecie, a za chwilę mówić będziemy o przedsiębiorczości, o tym jak się uczyć, jak uczyć i czy warto uczyć, jakimi metodami uczyć
przedsiębiorczości. Mogę jeszcze uwagę poczynić,
proszę bardzo, Jacek
że wynika z tego, że firma CD Projekt jest więcej warta niż wszystkie kopalnie węgla kamiennego w Polsce.
No i co z tego?
Tak, tylko chciałem powiedzieć.
Tak tylko. Ku rozwadze.
Ale to prawda, to prawda. To jest prawie 15 dokładnie. Minut po godzinie 10, audycja Ludzie i Pieniądze. Goście rozmawiają, a gośćmi są, przypomnę, Wiesław Szajda, Jacek Skarbek i Marcin Nowicki. Mówiliśmy o sukcesie spółki CD Projekt, producenta serii gier o Wiedźminie. Zbliża się rok szkolny, zbliża się 1 września i dzieci znowu będą mieć takie zajęcia w szkole ponadgimnazjalnej. Nie wiem, czy w gimnazjach są, bo teraz już się zgubiłem, ale na pewno w gimnazjalnych są lekcje przedsiębiorczości. Zakładają własne przedsiębiorstwa w niektórych szkołach, coś tam produkują, handlują, różnego rodzaju zabawy. Czy można w ogóle nauczyć się przedsiębiorczości? Czy w szkole można nauczyć się przedsiębiorczości? To jest podstawowe pytanie, Wiesław Szajda.
Można się nauczyć podstawy przedsiębiorczości, zasad, które powinien się kierować przyszły przedsiębiorca.
A co to znaczy zasad, to znaczy, podstaw?
To znaczy, trzeba im jakby wyedukować to, że przede wszystkim...
Że jest ZUS?
Ciężka praca. Nie.
To nie jest przedsiębiorczość.
Z tym się zderzą. Że przede wszystkim muszą ciężko pracować, dawać siebie przede wszystkim bardzo dużo, żeby osiągnąć sukces. Nie ma coś takiego jak odłożę to, zrobię to później. To są takie małe zasady raczkowania w biznesie. Jak to będzie wpojone tym młodym ludziom, że solidna, rzetelna praca daje wyniki, i że warto pracować, warto być porządnym człowiekiem i pracować nad tym, to już jest 30-50% sukcesu. Resztę później się zderzy z tą rzeczywistością. Tak jak pan rektor powiedział, że te ZUS-y, te podatki, 80 tysięcy aktów prawnych, które regulują nasze życie w biznesie, co jest absolutnie nieracjonalne i nie do zaakceptowania, ale nie mamy wyboru. Po prostu politycy się bawią w coś, co zabija to odwagę, przedsiębiorczość ludzi. Nie wszystkich to może dotyczy, ale to na starcie wielu ludziom powoduje takie bariery, że oni nie są w stanie przejść. Mhm. Ale to w drugim etapie. Natomiast w szkołach absolutnie jestem za tym, żeby uczyć przedsiębiorczości, samodzielności, ambicji, pracy i tak dalej, bo to jest podstawa, żeby młodzież się spotykała z ludźmi sukcesu, którzy osiągnęli sukces, żeby oni się podzielili swoimi...
Inspirowali
ich, żeby pokazali, że z każdego poziomu można dojść do wielkiego biznesu, wielkiego celu. Także ja uważam, że jak najbardziej zachęcam wszystkich przedsiębiorców, żeby się angażowali, spotykali się z tą młodzieżą, rozmawiali z nimi, żeby zaszczepić tą taką chęć robienia biznesu i to...
Odwagę,
tak. No wielu tylko czynników.
Proszę zwrócić uwagę, to o czym mówi pan prezes Szajda, de facto dotyczy pewnych cech charakteru.
No właśnie.
To jest bardziej wychowanie niż uczenie.
To jest
absolutna podstawa procesu edukacyjnego, o której myśmy niestety przez ostatnie parę dziesiąt lat trochę zapomnieli w tym natłoku takiej bieżących, ważnych zmian. I do tego niewątpliwie bardzo szybko i bardzo mocno musimy wrócić, ale to się nie stanie, jeżeli też nauczyciele na nowo nie zaczną rozumieć, na czym polega ten główny cel edukacji. Właśnie wykuwania pewnych charakterów, pewnej otwartości. Ja dodałbym do tego, o czym pan prezes przed chwilą powiedział, o tej wytrwałości, odwadze i tych wszystkich cechach takich przedsiębiorczych, też otwartość na drugiego człowieka. Proszę zobaczyć,
chyba zbyt duże wymagania.
Ale proszę zobaczyć, co pokazują wszystkie badania społeczne w Polsce. Grupą najbardziej ksenofobiczną, najbardziej zacietrzewioną, to są młodzi ludzie w Polsce. Nie ci starsi, jakby się nam wydawało, tylko właśnie najgorzej pod tym względem wypadają młodzi ludzie. I to, a w przedsiębiorczości dzisiaj nie ma innowacji, nie ma rozwoju, nie ma zdobywania tych właśnie szczytów, wchodzenia na te listy, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, jeżeli nie ma otwartości na współpracę, na drugiego człowieka po prostu. Tak. To brzmi górnolotnie, ale to są podstawy biznesu dzisiaj. Absolutne podstawy. Natomiast to, ja już ostatnie zdanie, natomiast to, co niestety dominuje, chociaż ja naprawdę z dużym szacunkiem dla nauczycieli, znam to środowisko bardzo dobrze, współpracuję z nimi i wiem, że z mozołem próbują to zmienić, ale niestety te podstawy programowe pchają tą naukę przedsiębiorczości właśnie w stronę tych technikaliów, czyli jak VAT jest skonstruowany, który 5 razy się zmieni w międzyczasie, jak ZUS działa, prawda, teraz mamy to słynne wzmożenie VAT-owskie, bo trzeba budżet dopchać, więc z tym też się przedsiębiorcy muszą zmierzyć w tej chwili i tak dalej, no ale to są rzeczy, których w szkole nie da się tak naprawdę nauczyć. Bo co taki nauczyciel z całym szacunkiem wie o meandrach naszego pojęcia?
Nie, panowie, właśnie ja dlatego chcę powiedzieć, że ja jestem pełen obaw, ponieważ nasza szkoła może wtłoczyć wiedzę do głowy, natomiast wychowanie do czegokolwiek, czy to będzie tak zwane życie w rodzinie, czy wiele innych spraw,
po prostu
mówiąc krótko, delikatnie nie wychodzi. W związku z tym te aspekty, o których panowie mówicie, właśnie nauczenie otwartości, odwagi, prawda, pokazanie możliwości, poszerzenie horyzontów takiego młodego człowieka. No powiem krótko, ja nie wierzę, żeby to nasza szkoła zrobiła, nawet po wszelkich reformach ulepszona. To muszą zrobić instytucje pozarządowe, pracodawcy, w jakiejś tam współpracy oczywiście w szkole, ale ja bym sobie nie obiecywał, że szkoła to zrobi.
Wyjście szkoły na zewnątrz z tego typu tematami. Ja łącząc te dwa tematy, czyli sukces firmy CDA Projekt i ten temat o nauczaniu przedsiębiorczości, chcę państwu powiedzieć, że w ramach takiej bardzo efektywnej strategii rozwoju firmy, pchającej nawet te małe firmy w stronę innowacyjności. Mówi się o takim, to po angielsku się nazywa big picture, myślenie typu big picture, czyli szukanie takiej większej całości, większego obrazka w moim otoczeniu. Małe firmy mają z tym duży problem, to pewnie pan prezes Szajda więcej o tym może powiedzieć, w tym sensie, że na co dzień walcząc o przetrwanie w gąszczu przepisów, ale też, no skoro firma działa, to ja nie do końca myślę o takiej długotrwałej strategii. No przynosi mi zyski, jakoś to idzie, więc w ramach tej strategii Big Picture bardzo ważne, jeden z elementów, tam jest ich wiele, ale jeden z ciekawych elementów to jest rozmowa, to jest znajdź kumpla do pogadania o strategii firmy. I teraz proszę zobaczyć, to niby to jest proste, prawda? Na Zachodzie to świetnie działa, szczególnie w krajach anglosaskich. Taki facet, żeby usiąść raz na tydzień i sobie pogadać z kumplem, w którą stronę ta moja firma idzie. Tylko żeby to zrobić, to muszą być przynajmniej dwie cechy. Jedna otwartość, odwaga, że ja się odkrywam przed nim, że ja nie wiem, w którą stronę moja firma ma iść, prawda? A druga to też taka odwaga, że ja mogę posłuchać i nie boję się, że jak w tej rozmowie padnie jakiś ciekawy pomysł, to że ten kumpel to weźmie i mi ten gwizdnie przed nosa.
To jest kwestia zaufania. Naprawdę, to jest kwestia zaufania, którego nie ma, którego nie ma w Polsce.
Wielokrotnie w tej audycji o tym rozmawialiśmy. Najniższy poziom zaufania we wszystkich
krajach. Nasi słuchacze, już oddaję głos Wiesławowi Szajdzie. Nasi słuchacze, przedsiębiorczości w szkole się nie nauczy, napisał pan Piotr. Mnie w liceum podstaw przedsiębiorczości uczyła pani od rosyjskiego. Same regułki, definicje, żadnych przykładów praktycznych i faktycznych. Więcej wyniosłem z pierwszej wakacyjnej pracy niż ze szkoły. To opinia pana Piotra. Mam nadzieję, że macie państwo jakieś inne swoje doświadczenia albo swoich dzieci. 603-06-06-06 serdecznie zapraszam. Moja córka, to już moje doświadczenie, w ubiegłym roku z koleżankami w ramach lekcji przedsiębiorczości założyły przedsiębiorstwo.
To się zmienia.
Dzikie
naprawdę,
koty,
tak.
To chyba nazywało się, gdzie produkowały biżuterię.
Wirtualnie.
Miały stronę, nie, faktycznie produkowały. Miały stronę na Facebooku, miały normalnie płaciły szkole jakąś tam część pieniędzy, bo taka była umowa, że to niby są te opłaty, które każdy biznesmen musi ponieść, ale musiały promować, musiały wyprodukować, musiały znaleźć nabywcę, czyli taką praktyczną rzeczywiście przeszły szkołę przedsiębiorczości. Wiesław Szajda.
Kapitalna rzecz. Ale powiem tak, my często, pan Pelocki, pan Zdunek, ja i wielu, wielu kolegów uczestniczymy w takich lekcjach dwugodzinnych w szkołach, rozmawiając na temat przedsiębiorczości. I proszę sobie wyobrazić, że nauczyciele mówią, jak to się dzieje, że przez dwie godziny młodzież nawet do toalety nie chce wyjść, tylko słucha, o czym wy mówicie, jak zrobić sukces, jak do tego sukcesu dążyć, jak można dojść. Czyli taka współpraca.
Dwa proste słowa. Autorytet i wiarygodność. Panowie ją mają, a z całym szacunkiem nawet najlepiej przygotowany nauczyciel nigdy tego typu wiarygodności nie będzie miał. I to jest pewien błąd w naszej też strategii wojewódzkiej. Ja się w tym zakresie skłóciłem tutaj z ludźmi odpowiedzialnymi za ten dział strategii, gdzie takie dominowało podejście, niestety ono przeszło w tych programach operacyjnych, że dokształcimy nauczycieli, którzy doradztwo zawodowe będą uprawiali i zajmowali się właśnie nauczaniem tego rzeczywistego życia. Naprawdę tego się nie da zrobić w dzisiejszym świecie. Dużo lepiej jest otworzyć się właśnie na takich, a ja mam wrażenie, bo często ze strony nauczycieli pada taki argument, że no ale ci przedsiębiorcy nie chcą, nie mają czasu.
Nie.
Guzik,
nikt
prawda, naprawdę, dokładnie. Jak się, to panowie są świetnym przykładem.
My to robimy.
Dokładnie.
Panie Wiesławie, bo pan powiedział, że spotyka się z uczniami w szkole i pana koledzy spotykacie się z uczniami, mówicie o sukcesie, o tym, jak odnieśliście sukces,
jak
dojść do tego sukcesu.
Jak
a mówi pan
postępować?
O porażkach? Mówi pan tym młodym ludziom o porażkach?
Nie można mówić o porażkach.
A dlaczego?
Dlatego, że jeżeli będzie wykonywał pewne zadania zgodnie z jakimiś zasadami i będzie dążył do tego, to być może, że sukces nie będzie taki duży, ale nie musi być koniecznie porażka. No, oczywiście, też rozmawiamy czasami, że dlaczego niektórzy nie mają tego sukcesu, dlaczego nie osiągają. No bo nie spełniają tych wszystkich kryteriów, które wcześniej były omawiane. Naprawdę, nie ma nic, z nieba nie spada. Wszystko musi być solidnie wypracowane. Musi mieć solidne podstawy, fundament, na którym się buduje. Mhm. I tak jak budujemy dom. Możemy go szybko wybudować, mając potężne zasoby, ale jak ich nie mamy, musimy te zasoby wypracować. Ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, że ja 4 lata na jednej wersalce spałem z żoną i budowaliśmy firmę. Dzisiaj ta firma jest wspaniała i jest się czym
dzisiaj
pochwalić.
Macie dwie wersalki.
No, dzisiaj mamy wiele wersalek i to nie chodzi o to, ale było to poświęcenie.
Nie, ale przepraszam, czy to nie jest jednak mimo wszystko błąd, żeby tym ludziom nie mówić o porażkach, nie przygotowywać na porażki?
Ale po co mówić o porażce? Mówmy o sukcesie. Zakładamy, że cel mamy określony. Przygotować tą młodzież, tych młodych ludzi do sukcesu. Jeżeli będziemy mówić o porażkach, to i tak nie wyjdzie, i tak nie warto.
Trzeba uprzedzić, że porażka jest też
wliczona, ale nie
pewną częścią prowadzenia biznesu. Ale nie zawsze się wygrywa.
Nie, oczywiście, że nie, ale w życiu wszystko wygrywamy.
Trochę tak wchodzimy na grunt pewnej semantyki, dlatego że porażka, która jest na drodze pewnej drogi, która całościowo, na którą całościowo patrząc jest sukcesem. No bo jeżeli ktoś prowadzi firmę, rozwija się, zarabia na siebie, rodzinę, idzie mu dobrze, to trzeba nazwać sukcesem. Natomiast po drodze są te potknięcia. Ich jest mniej, więcej,
różnie.
Natomiast porażka niesie ze sobą takie znaczenie, że po niej jest już
określenie,
koniec.
Tak,
polski język pod tym względem jest trochę jakby
ubogi
i utrudnia nam zrozumienie tego.
Czy uczycie tego uczniów, czy mówicie uczniom, jak się podnieść, jak się odbudować, jak wykorzystać pewne kłopoty, które
to
są.
To mówimy na własnych przykładach, że wiele razy człowiek był niżej, wyżej, różne były przypadki, ale żeby umiał się podnieść.
Określiliśmy pojęcia wspólne i doszliśmy do porozumienia. Doszliśmy do porozumienia. Panowie, krótka przerwa przed nami, bo skrót wiadomości, po nich wracamy do rozmowy. Przypomnę, gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Wiesław Szajda, to spółka hydro mechanika ze Staszewa i jednocześnie prezes Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Marcin Nowicki, ekonomista.
W czwartek w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie Tylko Metropolia. Szanse, wyzwania, problemy, ludzie, inicjatywy, rozwój i samorząd. Nie tylko Metropolia. Już w ten czwartek po 9:00. Radio Gdańsk. Jeszcze bliżej Pomorza. Reklama.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Wiesław Szajda, Jacek Skarbek, Marcin Nowicki. Mówimy o tym, jak uczyć przedsiębiorczości i czy uczyć przedsiębiorczości i czy w szkole można nauczyć się przedsiębiorczości. Ale pytanie ogólne, panie Jacku, co to jest przedsiębiorczość dla pana? Co to znaczy przedsiębiorczość?
No właśnie, dlatego ja tutaj ciągle mówiłem o tym, że szkoła tego nie może nauczyć, bo dla mnie jest to pewien zespół cech, talentów, ale i też stanu umysłu. No niestety, tak jak tutaj pan Marcin mówił, osoba o ciasnych horyzontach, powiedzmy bardzo jakaś z wąskimi horyzontami i o pewnych właśnie takich cechach ksenofobicznych czy podobnych, nie będzie dobrym przedsiębiorcą. Ona będzie się męczyła, walczyła, ale taka osoba niestety jest skazana na porażkę. I dotyczy to zarówno ludzi działających na własny rachunek, jak i prowadzących interesy, biznes, niekoniecznie swój. A więc nie może być dobrym menedżerem zarządzającym spółką ktoś, kto na przykład jest zamknięty na nowości, nie ma świadomości, że trzeba się zmieniać, że to jest nieustanna konieczność spełniania, stawiania czoła pewnym wyzwaniom, więc parę cech typowo charakterologicznych czasami decyduje o tym, czy się odnosi sukces, czy nie, czy się jest skutecznym w prowadzeniu interesu, czy nie. I na to trzeba zwracać uwagę, bo
a zespół cech, mówi pan, że to zespół cech. Jakie, nie wiem, ja wiem, że to najtrudniejsze są takie odpowiedzi, trzy cechy, które są najistotniejsze w tym, żeby o kimś powiedzieć, o, Szajda, to jest przedsiębiorca.
Powiedziałbym tak, to jest umiejętność patrzenia daleko, prawda? Nie z perspektywy, powiedzmy, kolan, tylko troszeczkę z kilku metrów, tak obrazowo mówiąc. To jest pewnego rodzaju zdolność przewidywania, no i otwartość. To jest podstawowa rzecz, czyli gotowość na zmiany, gotowość do tego, żeby się uczyć, doskonalić, a nie uznać, że się wszystkie rozumy raz po raz.
Słuchać
innych. Bardzo ważna rzecz, że nie tylko ja jestem źródłem wszelkiej wiedzy i mądrości, ale inni może są jednak ode mnie mądrzejsi i nawet, że się wiele osiągnęło, to ja znam ludzi sukcesu, osobiście miałem przyjemność z wieloma pracować i właśnie łączy ich pewnego rodzaju jakby pokora wobec własnej wiedzy, że ja dużo może wiem, ale zawsze się od kogoś czegoś mogę dowiedzieć. Zawsze gdzieś jest coś takiego dla mnie, co warto przyswoić, co warto poznać i tak dalej. Czyli generalnie gotowość na zmiany. To jest
taką fajną zasadą jest to, że dobry menadżer, a tym bardziej właściciel firmy, otacza się ludźmi mądrzejszymi od siebie i potrafi z nimi współpracować, w odróżnieniu od naszej polityki, bo wiemy, że to jest dokładnie odwrotnie.
Że są w ogóle tacy. Tak.
To jest dokładnie odwrotnie, czyli szef nie może mieć wokół siebie mądrzejszych.
Ja wiele podróżuję.
Wiesław Szajda, co znaczy przedsiębiorczość?
Ja wiele podróżuję po świecie, po różnych firmach i zawsze z pokorą przyglądam się i uczę się. Cały czas się uczę i nowych rozwiązań, nowych jakichś innowacji w biznesie, innowacji w wyposażeniu, w technologii. Po prostu wiem, że nic nie wiem. Cały czas się uczę. Ja wiem dużo, na pewno, bo ta firma funkcjonuje bardzo dobrze, ale wiem, że jeszcze jaki jest ogromny zasób wiedzy, który mógłbym przyswoić sobie i wykorzystać do tego biznesu. Jeżeli ktoś nie ma takiej cechy, że nie umie słuchać, nie umie obserwować, nie umie wyciągać wniosków z tego, co robi, to niestety jest skazany na porażkę.
A ma pan czasami takie... do wszystkich panów czasami takie myśli, że jak u kolegi w jakiejś firmie i patrzy na jakieś rozwiązanie i mówi... Kurczę, dlaczego ja na to nie wpadłem? Przecież to jest taka oczywistość, że należałoby to...
Tylko
dlaczego ja na to nie wpadłem?
Padło słowo teraz, że otaczają się biznesmeni tacy rozsądni, mądrzejszymi od ciebie. Ja właśnie to zrobiłem. Zatrudniłem dyrektora generalnego, bo wiem, że on jest jeszcze lepszy w organizowaniu pewnych firm.
Pewnych fragmentach,
tak.
Dokładnie.
No. I ja oczywiście jestem tym prezesem, ale otaczam się najmądrzejszymi ludźmi. Wcale nie biorę, że patrzę, że to ma być tani pracownik. Mm-hmm. Tego. Nie, on ma...
Drodzy Państwo, ale... pana od patrzenia ale, z tego niskiego...
Tak, ale wracając do pytania pana redaktora, bo to jest ciekawe. Proszę zauważyć, to nie jest tylko w świecie takiego bezpośredniego biznesu. Każdy z nas na co dzień, jak patrzy na te nowinki, które nas coraz mocniej, częściej otaczają. Ile razy każdy z nas zadał sobie pytanie, kurczę, jak prosto to było wymyślić, tak. Jakie to jest proste rozwiązanie. I ktoś na tym olbrzymie pieniądze zrobił. Ja takich przykładów mam dziesiątki ze swojego życia. Natomiast dokładnie na tym to polega, że i teraz co ważniejsze, jakbyśmy weszli w szczegóły, skąd ten sukces się wziął, tych niby prostych rzeczy, to jest dokładnie z umiejętności obserwowania otoczenia, konkurencji, umiejętności rozmawiania z klientami potencjalnymi. Rzecz bardzo absolutnie niedoceniana w polskim biznesie jeszcze niestety, czyli cały czas otwarcie na ten, przepraszam za brzydkie angielskie słowo, feedback od klienta, tą informację zwrotną, co mi się podoba, a co nie. W restauracjach, jak często przecież kelnerzy, restauratorzy obrażają się, jak klient zwróci uwagę, a może trochę inaczej by to podać, przyprawić. To jest wielka obraza, a wszędzie na świecie dokładnie odwrotnie postępują, czyli chcą słuchać, żeby ulepszać te swoje produkty, usługi i w ten sposób powstają coraz lepsze...
My co roku prosimy naszych klientów o opinię. Dajemy im ankietę, żeby oni nas ocenili, co możemy poprawić, co możemy lepiej dla nich zrobić, żeby byli bardziej zadowoleni na każdym etapie współpracy. I to właśnie daje...
To są tak proste narzędzia tak naprawdę, tylko na czym to wszystko polega? Na właśnie tej odwadze, o której rozmawialiśmy, że mogę się narazić na usłyszenie czy przeczytanie czegoś nie do końca takiego, jak sobie wyobrażam, że moja wspaniała firma funkcjonuje.
Mówimy tutaj wiele o ideałach, natomiast pamiętajmy, że na naszej rodzimej przedsiębiorczości jeszcze ciążą pewne zaszłości, nawyki z lat dawniejszych, kiedy bycie przedsiębiorcą, już nie mówię, że oznaczało pewną infamię, by nie rzec wyjęcie spod prawa, ale też zupełnie inny model działania, prawda? Więc pamiętajmy, że tylko 25-6 lat mamy prawdziwej przedsiębiorczości, a wcześniej to było coś zupełnie innego. No i wreszcie
to
na
to
końcu...
było bliższe...
Kombinowaniu.
Takie były zasady funkcjonowania.
Tak, tylko drodzy Państwo, nie spychajmy tego wyłącznie na grunt przedsiębiorczości, bo proszę zobaczyć ten świat polityczny, te wydarzenia, ja przepraszam, że ciągle do tej polityki nawiązuję, ale to ma niesłychane znaczenie, o którym my sobie jeszcze sprawy chyba nie zdajemy jako naród. Proszę zobaczyć, co się dzieje. My generalnie jako społeczeństwo bardzo ciężko nam jest się wtłoczyć w pewne zasady i reguły, prawda? My żyjemy i to jest pokłosie tych wieloletnich, wielu dziesięcioleci naszych, czy kilkuset naszych historii. No ale wtedy to było jakby uzasadnione, bo to była walka z systemem, prawda? I łamanie zasad było częścią postawy obywatelskiej. Teraz, kiedy się to zmieniło i postawą obywatelską jest przestrzeganie zasad i reguł, jeżeli one nam nie odpowiadają, to w sposób demokratyczny próbujemy je zmieniać, uzasadniając, dlaczego je trzeba zmienić. I proszę zobaczyć, jak ciężko nam to przychodzi, z jaką łatwością my z tych reguł i zasad chcemy uciekać. I to jest największe niebezpieczeństwo.
Ale pocieszające jest to, że jest coraz lepiej, że ludzie zaczynają, wydaje mi się, tak ja oceniam, że coraz więcej tych bynajmniej średniego, małego biznesu zaczyna doceniać zasady funkcjonowania, przestrzeganie prawa. Ja jestem z tego zdania, że w niedługim czasie będzie coraz lepiej i osiągniemy
ten proces bardzo szybko. Ostatnie zdanie. Mhm. Ten proces bardzo szybko zachodził i bardzo pozytywnie. Natomiast ja mam obawy, że znowu ci, przepraszam, głupi politycy
zmajstrują
to, że ten proces, który trochę samoistnie, trochę wskutek przystąpienia do Unii, gdzie te reguły były takie sztywne, twardo wymuszane, on następował. I teraz mam wrażenie, że znowu próbujemy ten proces zahamować czy wywrócić do góry nogami i to jest kompletnie bez sensu.
Zgadzam się z zupełnością.
Przypomnę, gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Wiesław Szajda, Jacek Skarbek, Marcin Nowicki. Czy ja czytałem SMS-a od nauczyciela przedsiębiorczości? Nie, więc przeczytam. Przedsiębiorczość w gimnazjach niektórych chętnych odbywa się poza lekcjami przy współpracy z inkubatorem Starter. Młodzież pracuje z modelem biznesowym, opracowuje swoje pomysły na biznes, wykorzystując gamifikację. Pracuję w gimnazjum numer 2 i tam prowadzę takie zajęcia, pisze nasz słuchacz. Tak, są naprawdę dobre przykłady tego, że można przynajmniej z tymi młodymi ludźmi porozmawiać o przedsiębiorczości, pokazać, czym jest, a czym nie powinna być. Panowie, korzystając z okazji, że mam takich dobrych specjalistów, chciałbym, żebyśmy omówili jeszcze kilka bieżących rzeczy. Pierwsza sprawa to od 1 września zachodzą ważne zmiany dla pracowników, bo zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. To wczoraj tak mocno przypominał resort pracy, bo obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy i Państwowa Inspekcja Pracy informowała, że to był taki wytrych, jak przychodziła komisja, inspekcja pracy, przedsiębiorca mówił, a ten pracownik to pierwszy dzień jest. Nie, pierwszy dzień jest w pracy i zmiana tych przepisów ma spowodować właśnie, że ten syndrom pierwszej dniówki zniknie. Wiesław Szajda.
To nie jest tak, panie redaktorze, no to są bzdury totalne. Przecież taki kandydat na pracownika po pierwsze musi złożyć papiery, swoje wszystkie CV, ewentualnie świadectwa pracy. Po drugie, musi mieć badania okresowe absolutnie już opłacone przez firmę. Jest wiele dokumentów, które musi złożyć, żeby podjąć pracę. Musi być przeszkolony z zakresu BHP. No, nie dajmy się zwariować. Znowu ktoś coś mówi, nie mając zielonego pojęcia.
A Państwowa Inspekcja Pracy nie ma pojęcia?
Oczywiście, że nie. Się tworzy takie legendy, tworzy się takie coś, że łapaj złodzieja, nie? Nie jest to prawdą. Ja sobie nie wyobrażam, jak można mówić, że nie ma pracy, kiedy pracownik przychodzi, ma wszystkie dokumenty, dostaje umowę i przychodzi do pracy. To jest absolutnie...
Mi też
zdarzają
sobie,
trudno
wyobrazić, jak mówię już teraz jako prawnik, trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy Państwa Inspekcja Pracy pyta na przykład kelnera, proszę pana, co pan tu robi? Ja jestem pierwszy dzień w pracy i pyta,
nie jest
gdzie są pańskie świadectwa zdrowia, gdzie jest pańskie przeszkolenie, został pan i idzie do pracodawcy po te dokumenty, więc...
No ale co za problem? Badania zdrowotne ma i już
nie
pracuje na czarno po prostu.
Nie ma tak.
Na przykład
tak.
Osoba mająca kontakt z żywnością musi mieć świadectwo sanepidu,
ale nie musi mieć umowy o pracę.
No tak, ale jeżeli nie ma tych świadectw...
Ale ma świadectwa. Ma świadectwa, nie ma umowy o pracę.
Co innego. Znowu spróbuję przetłumaczyć na nasz. Chodzi o to, że rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały, tylko że bez zmiany tego prawa Inspekcja Pracy i tak dysponuje mnóstwem narzędzi, żeby zweryfikować, czy to jest rzeczywiście pierwszy dzień pracy, czy to jest już miesiąc pracy
i oszustwa.
I to było weryfikowane. Ja nie wiem, czy ten przepis rzeczywiście uprości, bo to chodzi o uproszczenie w pracy Inspekcji
Pracy.
Żeby nie musieli grzebać w papierach,
dokładnie
być może mieć nakaz.
Dokładnie o to chodzi, tak?
De
facto że im się chodzi, kontrolowało, żeby musimy, że im się kontrolowało.
Czy to coś zmieni? Ja
musimy się też liczyć z takim niesolidnymi pracodawcami, bo to się też zdarzają. Trzeba też powiedzieć prawdę. Ale to znowuż trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Czy system fiskalny kosztów pracy nie jest tak dotkliwy dla przedsiębiorców, że oni po prostu nie są w stanie spełniać pewnych oczekiwań i wtedy się uciekają do takiej sfery...
Do nieuczciwości.
Nieuczciwości, dokładnie, dokładnie. Ale to powód jest... Ja byłem niedawno na Tajwanie. Proszę sobie wyobrazić, że tam łączny podatek VAT i dochodówka nie przekracza 5%. I tam wszyscy płacą podatki, tam wszyscy legalnie pracują, tam nie ma żadnego problemu. Jeżeli system fiskalny jest taki, że ogromne koszty trzeba ponosić nie tylko wypłaty pracownika, ale tych kosztów towarzyszących, ochrony zdrowia, ochrony, bo przecież to wszystko jest po stronie pracodawcy, odzieży i tak dalej, tych świadczeń różnego rodzaju. Jeszcze doliczymy do tego, że w Polsce...
Panie prezesie. Okay.
Że w Polsce jest 40 dni chorobowego na jednego zatrudnionego.
Tylko jedna uwaga, bo pan prezentuje punkt widzenia pracodawców, bardzo ważny, bardzo racjonalny. Natomiast myśmy nigdy w Polsce, ja już w tym miejscu, w tej audycji wielokrotnie to mówiłem, przez te 20 już w tej chwili 6 lat naszej demokracji na nowo, nie przerobili pytania jako społeczeństwo, w jakim modelu gospodarczym my chcemy żyć. Bo mówiąc bardzo zgrubnie, model tajwański, niskie podatki, ale też niskie zabezpieczenie socjalne.
Nie ma emerytur.
Nie ma, opieka zdrowotna, edukacja i tak dalej. Czy model skandynawski, gdzie mamy bardzo wysokie podatki, wstydem jest ich niepłacenie, natomiast państwo za te wysokie podatki serwuje nam bardzo wysokiej jakości usługi publiczne. I my jako kraj, jako naród, jako społeczeństwo nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, w jakim modelu chcemy żyć i dzięki temu te populistyczne partie raz co raz wyjeżdżają z hasłami rozdawnictwa socjalnego, na które to pieniążki muszą być, panie prezesie.
Tak,
i one
muszą
są
być
właśnie
pieniądze,
z tych podatków, z tych VAT-ów, dociskania śruby teraz VAT-u na.
No tak, no i do czego to doprowadzi? No to, że firmy zaczną uciekać
do czego, naród, do jak mało góry,
i po co to jest
potrafi
potrzebne?
Potrafi godzić ze sobą rzeczy sprzeczne i głęboko wierzy, że można z jednej strony albo kombinować i nie płacić podatków, a z drugiej strony domagać się sowitych emerytur, bogatej służby zdrowia i tak dalej. I w dużej części społeczeństwa tkwi taka szczera wiara i przekonanie, że to jest możliwe.
Tylko ja nie winię społeczeństwa, chociaż też obawiam się, że po naszej stronie zwykłych ludzi też brakuje takiego... takiego zdroworozsądkowego szukania prawdziwych informacji. To też jest obowiązkiem każdego z nas, obywatela, żeby próbować zrozumieć. Ale głównie winie ten świat decydentów, że nie przetłumaczyli nam, społeczeństwu, że to jest lub-lub, prawda? Że to nie jest, nie da się jednocześnie mieć niskich podatków i wysokiej jakości usług publicznych, zdrowia, edukacji, wojska przecież teraz. Ale... fortunę wydajemy na modernizację armii.
To dlatego, że społeczeństwo ścina głowę z posłańcom przynoszącym złe wiadomości. Dlatego nikt się nie odważa tego tłumaczyć.
Ja się
na
słuchacz
Trzeba napisał, panowie, porównując Filipiny do Polski, znaki zapytania, gdzie Rzym, a gdzie Krym? Patrzmy na Skandynawię. No patrzyliśmy przez moment tutaj w tym przykładzie na Skandynawię. Kolejna sprawa. Ciekawa, bo polskie firmy ponoć wolą zatrudniać niż inwestować. Poprawa sytuacji na rynku pracy to zazwyczaj efekt rosnących inwestycji. Obecnie w naszych warunkach ta reguła nie ma zastosowania, czytam na forsal.pl. Osłabieniu, a ostatnio wręcz regresowi w inwestycjach towarzyszy dynamiczny wzrost zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia. Panie Marcinie.
Paradoks.
Polska wymyśliła nowe jakieś prawo ekonomiczne.
Dwóch pracowników zamiast jednej maszyny.
No, tak, w tym stylu, tak.
Trochę tak, ale to jest... Tu nachodzi na siebie bardzo wiele procesów. Zaczynając od tej... Ja tym razem ucieknę trochę od polityki, bo pierwsze co
przychodzi... Pan.
Tak, przychodzi nam do głowy, to wiadomo i to... Ale tym razem panowie niech o tym powiedzą. Ja już może dosyć o tych kwestiach jakby wiarygodności politycznej, pewnej stabilności i tak dalej. To niewątpliwie na ten spadek inwestycji też wpływa.
Natomiast spadek inwestycji inwestycji głównie myślę, że jest związany mimo wszystko z tym, że nie ma unijnych środków.
Trochę tak, trochę nie.
Myślę, że tak.
Trochę tak, trochę nie.
Marcin Nowicki.
To jest bardziej skomplikowane. Natomiast ja chcę też trochę nawiązać do tego, co wcześniej mówiliśmy. Mianowicie trochę braku umiejętności takiego strategicznego myślenia. I on wychodzi najczęściej właśnie w takich sytuacjach, gdzie jest jakaś zawierucha w otoczeniu, czy polityczna, czy gospodarcza na zewnątrz. I wtedy najwyraźniej widać braki takiego myślenia strategicznego. I wtedy się robi rzeczy takie najprostsze, czyli manewruje zatrudnieniem.
Doraźne.
Manewruje zapasami. No to są takie najprostsze, doraźne narzędzia.
Ale krótkotrwałe.
Dokładnie. Gdyby było myślenie strategiczne, to ta zawierucha, która w tej chwili ma miejsce, polityczno-gospodarcza, nie miałaby aż takiego znaczenia, bo to jest zmiana naprawdę jakościowa. To jest odwrócenie trendu w inwestycjach. To nie jest spadek o parę punktów, tylko to jest z dobrze dodatniego na dobrze ujemne zeszliśmy. Mhm. Czyli jest spadek inwestycji, co bezpośrednio na wzrost gospodarczy się przełoży. Zresztą korekta budżetu już w tej chwili też ma miejsce. Natomiast przy tej okazji ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, dlatego że tu mamy do czynienia właśnie z tą pewnego rodzaju paranoją, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli z jednej strony jest spadek inwestycji, przekłada się to na wzrost gospodarczy, z drugiej strony naprawdę dosyć mocno podkręcamy to wydatkowanie socjalne, to cały czas idzie z długu wbrew zapowiedziom rządu, który twierdził, że to będzie ze wzrostu wpływów z VAT-u. Tego nie widać niestety. Jeszcze to są minimalne kwestie, a ponieważ to są minimalne w tej chwili efekty tego przykręcania śruby VAT-owskiej, to jaki będzie efekt? Zresztą to już ekonomiści o tym dość szeroko mówią. Będzie prikaz polityczny do urzędów skarbowych i wszystkich innych instytucji nacisku, że się tak wyrażę, do tego, żeby te efekty było widać.
To już kolejny minister finansów, który będzie rozsyłał taką rzecz. Ja rozumiem, że to chodzi o to, że jako właściciel firmy, ten paradoks, o którym rozmawiamy, polega na tym, że jako właściciel firmy widzę, że mam zbyt, że mogę produkować więcej, ale nie jestem pewny, czy jak kupię tę maszynę, czy mi się zwróci. W związku z tym wolę zatrudnić dodatkowego jednego, dwóch pracowników, bo ich szybciej mogę zwolnić, niż się pozbyć maszyny. Coś w tym stylu?
No tak jest może, ale ja tego akurat modelu nie referuję, nie popieram, dlatego że ja mocno inwestuję w tym roku prawie 3 miliony euro inwestycji tylko na rozwój firmy, na unowocześnienie technologii.
Ma pan zaufanie do tego, że będzie wzrost.
Dlatego, że żeby zbierać, trzeba siać, żeby była dobra podstawa. To, co wcześniej mówiłem. Mhm. Jeżeli będziemy mieli na czym zrobić, jeżeli będziemy mieli nowoczesne obrabiarki, nowoczesny sprzęt, to będziemy robili nowoczesne elementy do przemysłu rakietowego, kosmicznego już zaczynamy produkować. Dlatego, że mamy na czym produkować. No, nie przyjdzie klient i powie, chcę to, ale czy jesteś w stanie zrobić? Ja co, pilnikiem wypiły? Nie, to muszą być jedno zdanie.
Ja chciałbym tutaj trochę popolemizować z tezą, że to też miało wpływ na obniżenie tych parametrów, jakby wstrzymanie inwestycji związanych z pieniędzmi unijnymi. Mi się wydaje,
nie wstrzymanie, tylko po prostu zakończenie pewnych projektów, a nowe nie weszły.
Powiem tak, ja sam kończę inwestycje dofinansowane jeszcze z poprzedniego okresu budżetowania, ale już zdążyłem zrealizować spory zakres inwestycji, o które będę dotacje dopiero aplikował. Czyli w naszym przypadku jest to dość płynne.
Nakłada się.
Nie ma jakiegoś takiego kurtyny, która zapada po zrealizowaniu pierwszego jakiegoś tam jednego etapu dofinansowywanego z jednego budżetu, a dopiero potem...
Być może ja się przyglądałem środkom, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.
Większość gmin i większość beneficjentów dotacji unijnych postępuje podobnie. Problem leży niestety, ale w wyczerpujących się zasobach własnych. Czyli niestety gminy zostały już dość mocno zadłużone. Muszą te wielkie inwestycje niestety odłożyć na bok albo w ogóle poniechać, bo już po 2020 roku sporej ilości pieniędzy nie będzie. Więc ja mam wrażenie, że to jest niestety, ale strukturalne wyhamowanie inwestycji i wcale w nowej perspektywie już tak dobrze nie będzie.
Ja pana pocieszę jeszcze. w cudzysłowie, dlatego że nie wiem, czy państwo znacie założenia budżetowe. No, są kluczowe w tym wypadku.
No, spadek mamy duży
deficyt podsektora rządowego w finansach publicznych. Tam jest ponad 3%. Przypominam, że granicą jest 3%, bo inaczej wchodzą reguły budżetowe. W związku z tym rząd w zapisanej ustawie budżetowej oczekuje, że samorząd będzie miał wtedy nadwyżkę.
No nie, to...
No, proszę. A z drugiej strony rzeczywiście statystyki pokazują, że mamy opóźnienie w wykorzystaniu środków unijnych, a zasada jest prosta. Jeżeli chcemy przyspieszyć wykorzystanie środków unijnych, niech wzrosną inwestycje, które nam spadają, to musimy zadłużać samorządy. A no oczekiwanie jest odwrotne, że będzie nadwyżka.
Skarb państwa jako...
Ja też nie wziąłem z kieszeni dużo pieniędzy. Ja wziąłem leasingi, kredyty i tak dalej. Po to...
Ale pan się może, panie prezesie, zadłużać. No, rząd po to, żeby już nie bardzo. Nie, to samo właśnie gminy.
Do pewnych granic już, może. No.
Do pewnych granic.
Panie się nie przekroczył, albo się nikt nie zabije.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pierwsza moja audycja ekonomiczna w tym roku szkolnym.
Burzliwa.
Się nie zaczął. Ale dobiega końca. A propos roku szkolnego, to dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej wielki artykuł. Pogrom księgarni trwa. Tylko w pierwszym półroczu zniknęło 100 sklepów z książkami. Po pierwsze, Polacy czytają coraz mniej, a po drugie, wiecie dlaczego pada część księgarni? Bo są darmowe podręczniki. Oczywiście. Są darmowe podręczniki. Wiele księgarni żyło z tego, że przed 1 września albo tuż po 1 września ustawiały się długie kolejki i ludzie kupowali podręczniki, wydawali przecież niemałe kwoty na te pomoce naukowe dla swoich dzieci. W tej chwili tak dobry program, który jest chwalony przez rodziców tych darmowych podręczników, ponieważ kolejne roczniki także już wchodzą z tymi darmowymi podręcznikami, no odbija się na księgarniach. No, więc pogrom księgarni.
Żeby te dzieciaki nie nosiły tych książek do domu, żeby one tylko były wykorzystywane w placówce oświatowej.
A to jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć.
Myślę, że tak.
Jeszcze troszeczkę i może
darmowe szafki w
szkole. Tak się stanie. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Gośćmi audycji byli Wiesław Szajda, spółka Hydromechanika z Ostaszewa, prezes Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Dziękuję bardzo.
Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję również.
I Marcin Nowicki, ekonomista.
Dziękuję, miłego dnia.
Żegna się również Jacek Naliwajek. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Za chwilę w Radiu Gdańsk Hanna Wilczyńska-Toczko i Agnieszka Kępka. Agnieszka Kępka, no wiadomo, psy, koty, międzynarodowy sędzia kynologiczny, kobieta, która potrafi z tymi zwierzętami pracować i potrafi o nich opowiadać. To po godzinie 11 w Radiu Gdańsk. Serdecznie zapraszam.